16 psalm otwiera nową część księgi. Głównym przesłaniem tej części księgi psalmów jest ukazanie chwały Mesjasza, Chrystusa, obecnego pośród swego ludu. Mówiliśmy o tym, że do tej pory psalmy ukazały nam doskonałego człowieka, podobnego do Adama w raju, że opisały bunt i upadek człowieka i wynikający z tego konflikt pomiędzy siłami zła i dobra. Widzieliśmy człowieka prawego, otoczonego wrogami, walkę z siłami zła i zapowiedź zwycięstwa. Już pierwszy psalm ukazał nam postać ostatniego Adama, Jezusa. Psalm drugi zapowiedział nadejście Mesjasza, króla. Psalm ósmy ukazał nam Chrystusa jako zwycięskiego, doskonałego Syna Człowieczego. Teraz przed nami trzeci z kolei, po drugim i ósmym, psalm mesjański, czyli psalm mówiący bezpośrednio o Mesjaszu, Królu, Zbawicielu Świata. 16 psalm możemy nazwać pieśnią o zmartwychwstaniu. Psalm ten zawiera poselstwo o życiu i śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu i wywyższeniu. Słowa mówiące o powstaniu Chrystusa z martwych są cytowane trzykrotnie w Nowym Testamencie. Mesjaniczna treść psalmu 16 jest więc potwierdzona przez samego autora Biblii, Ducha Świętego. Psalm 16 jako pierwszy w kolejności jest opatrzony w tytule słowem miktam. Miktam Dawidowy. Nie jest pewne pochodzenie i znaczenie tego hebrajskiego słowa, ale prawdopodobnie zbliżone jest ono do określenia złota ozdoba. Nazwijmy więc ten psalm złotą ozdobą Dawida. Dawid proroczo zapowiada tutaj nadejście, życie, śmierć, zmartwychwstanie i wywyższenie wielkiego swego potomka, syna Dawidowego, Mesjasza, króla, Chrystusa. Psalm 16 rozpoczyna się słowami: miktam Dawidowy, zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie. Zachowaj mnie, Boże, chronię się u Ciebie. Te ufne słowa przypominają nam wypowiedzi Jezusa, który zawsze podkreślał, że czyni to, co widzi Ojca, że postępuje zawsze, wypełniając Jego wolę. Jezus, zstępując na ziemię, przyjął postać sługi, podporządkował się woli Ojca. Stał się na krótko, jak mówi list do Hebrajczyków, niższym od aniołów. Dobrowolnie przyjął ograniczenia ludzkiego ciała. Uczynił to dla Ciebie i dla mnie, dla mojego i Twojego zbawienia. Psalmista modli się: zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie. Jakże ufna to modlitwa, oby wypływała i z naszego serca. Boże, chronię się u Ciebie. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Dawida. W drugim wierszu psalmu czytamy: mówię Panu, Tyś jest Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Czy zdarzyło się nam, kiedy patrzymy na piękny las, strzeliste góry czy potężny ocean, zawołać do Stwórcy: Ty jesteś moim Panem. W Tobie jest całe moje dobro. Jak bardzo cieszy się ojciec, gdy jego mały syn usiądzie mu na kolanach i powie: Ty jesteś moim tatą. Bóg kocha nas i pragnie, byśmy odwzajemniali Jego ojcowską miłość. Raduje się z naszych modlitw, płynących ze szczerego serca. Bóg jest Panem dla tych, którzy Mu ufają. Biblia nazywa ludzi wierzących świętymi, oddzielonymi dla Boga. Dawid wyznaje: ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną, miłość do braci, miłość do ludzi, którzy ufają Bogu, tak jak my. Jest czymś naturalnym i czymś wspaniałym. Już nieraz przekonałem się, jak wspaniale jest spotkać w obcym dla siebie środowisku, na przykład w czasie dalszej podróży, kogoś, kto ufa Bogu, bratnią duszę. To tak, jakby spotkać najlepszego przyjaciela. Człowiek żyjący z Chrystusem na co dzień jest dla mnie tak bliski, jak rodzony brat. W Chrystusie jest nasze wspólne dobro. nasze wspólne dziedzictwo, Dawid wyznaje: Pan, częścią dziedzictwa i kielicha mego, to właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Bóg zabezpiecza los wierzącego człowieka. Słowo kielich oznacza tu los, decyzję. Jest to wszystko, co staje się błogosławieństwem dla naszego życia, dzięki temu, że decydujemy się, by skorzystać z Bożych obietnic, Bożych darów. Dziedzictwo to wszystko, co nam oferuje Bóg, gdy zwracamy się ku Niemu z wiarą i z ufnością. Możemy powiedzieć obrazowo, że dziedzictwo jest jak porcja dana dziecku na talerzu, a kielich to ta część, która zostanie naprawdę przez dziecko przyjęta, skonsumowana. Boże dziedzictwo dla nas jest nieskończenie wielkie, jest wspaniałe. Myślę, że nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak wiele Bóg ofiarował nam w Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie objąć tego daru swoim umysłem. Dawid używa tu jeszcze jednego obrazowego wyrażenia. Zaczerpnięty jest z opisu podziału ziemi. Mówi: sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. To, co Bóg dla nas przygotował, jest wspaniałe. Jezus powiedział: przyszedłem po to, by wasze życie było obfite, szczęśliwe, żeby radość wasza była pełna. Boży dar zbawienia, Boże cudowne obietnice, Jego życiodajne słowo, błogosławieństwo, które daje na co dzień, powinno przynosić nam radość, szczęście. Życie chrześcijanina to życie radosne, niezależne od okoliczności. Duchowe bogactwa, które daje nam Pan, są skarbem nie do porównania, skarbem na teraz i na całą wieczność. W 7 wierszu 16 psalmu znajdujemy takie wyznanie Dawida: błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Bóg kształtuje zarówno serce, jak i umysł człowieka. Pragnie kierować naszymi myślami, naszymi uczuciami. Dawid wyznaje, że nawet nocą rozmyśla o Panu, błogosławi Bogu. To wspaniałe zajęcie, gdy zdarzają się bezsenne godziny. Dalsze słowa Dawida to słowa kilkakrotnie cytowane w Nowym Testamencie. Te słowa to prorocza zapowiedź życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przeczytajmy 8, 9 i 10 wiersz psalmu 16. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego cieszy się moje serce. Dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością. Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Te słowa Dawida miał niewątpliwie na uwadze apostoł Piotr, gdy w dniu zesłania Ducha Świętego powiedział, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, a było to pierwsze wielkie kazanie Piotra, który zwiastował zmartwychwstałego Chrystusa: Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego cieszy się serce moje, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do Was, dalej przemawiał Piotr, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego, i nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Było to pierwsze kazanie chrześcijańskie. Jakże ważne kazanie Piotra, wygłoszone w dniu zesłania Ducha Świętego do tysięcy Żydów przybyłych do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy. Apostoł zacytował obszerny fragment psalmu Dawida. Nie ulega wątpliwości, że psalm 16 możemy nazwać proroczą pieśnią o zmartwychwstaniu Syna Dawida, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Po przemówieniu Piotra kilka tysięcy ludzi uwierzyło w zmartwychwstałego Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I ludzie ci stali się zalążkiem wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Apostoł Piotr powiedział w tamtym pamiętnym kazaniu jeszcze więcej. W dalszych słowach drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Bowiem to nie Dawid wstąpił do nieba. Powiada bowiem: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Apostoł zacytował w swoim kazaniu fragment psalmu 110. Nie ulega wątpliwości, że prorocze słowa Dawida odnosiły się do śmierci, zmartwychwstania i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Na słowa psalmu 16 powołał się także apostoł Paweł, gdy przemawiał w Antiochii Pizydyjskiej w czasie swej pierwszej podróży misyjnej, gdy tłumaczył Żydom, że Jezus jest tym Mesjaszem, którego zapowiadał Dawid. Apostoł Paweł powiedział: Dawid, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. To znowu nawiązanie do słów 16 psalmu. Tak, psalm 16 zapowiada wspaniałe dzieło zbawienia, nagotowane przez Boga. Wiersz 8 mówi nam o życiu Jezusa, gdy chodzi on po ziemi. On był tym, który mógł powiedzieć: stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. To była doskonała ścieżka życia, którą kroczył Syn Boży, Jezus. Tą ścieżką pragnął podążać także Dawid. Jest to wzór dla każdego z nas. Wiersz 9 psalmu 16 mówi o śmierci Jezusa. Czytamy: dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością. Jezus zmarł na krzyżu i Jego ciało zostało złożone w grobie. Ale Jezus ufał Ojcu. Wiedział, że zostanie wzbudzony z martwych. W 10 wierszu czytamy: bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. I wreszcie końcowe słowa psalmu mówią o wywyższeniu Jezusa. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. Jezus przebywa w niebie po prawicy Ojca i jest Panem na wieki. Gdy ukaże się powtórnie na ziemi, ujrzą Go wszyscy i wyznają, że jest Panem Panów i Królem Królów. Wspaniały 16 psalm Dawida ukazuje nam więc postać Mesjasza, zmartwychwstałego i wywyższonego Chrystusa. Następny, 17 psalm, to modlitwa Dawida. Jest to błaganie o wyzwolenie, pochodzące zapewne z okresu ucieczki Dawida przed królem Saulem. Ale w głębszym, duchowym sensie jest to modlitwa o wyzwolenie, które przynosi jedynie Syn Boży, Jezus Chrystus. Dawid prosi: wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły, zwarg nieobłudnych. Dawid podkreśla, że jego modlitwa jest szczera, że nie pochodzi z obłudnych warg. Modlitwa Dawida jest szczera, płynie prosto z serca. Dawid prosi, niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie. Oczy Twoje widzą to, co prawe. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem. Według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu. Dawid w czasie ucieczki przed Saulem postępował w sposób bardzo prawy. Kilka razy mógł uśmiercić króla, który go prześladował, ale nie podniósł na niego ręki. Wiemy, że później Dawid popełnił jednak poważny błąd. Uświadomi sobie, jak jest grzeszny i będzie wołał: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Jesteśmy grzesznikami. Nasza modlitwa to przede wszystkim prośba o Boże miłosierdzie i dziękczynienie za okazaną nam łaskę. Gdy modlimy się, wiedzmy, że Bóg nas słyszy. Zobaczmy, jak woła dalej Dawid. Panie, wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz. O Boże, nakłoń ku mnie Twe ucho. Usłysz moje słowo. Okaż miłosierdzie Twoje. Zbawco tych, co się chronią przed wrogami, pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka. W cieniu Twych skrzydeł ukryj mnie. Gdy szczerze wołamy do Boga, On nas wysłuchuje i chroni nas w cieniu swoich skrzydeł. Pan jest w stanie ochronić nas przed wszelkim złem. Chroni nas przed wszystkimi wrogami, z których ostatnim wrogiem jest śmierć. Boża miłość sięga przecież w wieczność. Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam? Pytał apostoł Paweł. Szatan, porównywany przez apostoła Piotra do ryczącego lwa, krążącego wokół nas, nie jest w stanie wyrządzić nam żadnej krzywdy, gdy chroni nas Pan, wszechmogący Bóg. Dawid tak w modlitwie mówi o swoich wrogach. Okrążają mnie teraz ich kroki, natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię. Podobni do lwa dyszącego na zdobycz, do lwiątka, co siedzi w kryjówce, powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go. Swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika. Bóg jest w stanie wyrwać nas ze stanu grzechu. Okrywa nas jak płaszczem swoją sprawiedliwością. Modlitwa Dawida kończy się słowami: ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Powstając ze snu, kiedy to będzie? Możemy w tych słowach Dawida dostrzec przyszłość ostateczną. Gdy powstaniemy do życia u boku Pana, zaspokojone zostaną wszystkie nasze pragnienia. Nasycimy się widokiem naszego Stwórcy i Zbawiciela. Jak wspaniale kończy się modlitwa Dawida. Jakże wspaniała przyszłość czeka tych, którzy wołają szczerze do Pana.